Strefa historii.
Kończy się moja ponad 25-letnia podróż do wolnej Polski. Dzisiaj ja tę wolność Polski czuję.
Tak mówił pułkownik Ryszard Kukliński, wracając do kraju w 1998 roku. To on przekazał Amerykanom strategiczne plany wojskowe, które dotyczyły sowieckiej inwazji na Europę oraz zamiaru wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W audycji wspomnimy pułkownika Kuklińskiego w związku z 90. rocznicą jego urodzin. Powiemy też o Kazimierze Jeżowej, gdyniance, która uczyła polskich uczniów geografii w Wolnym Mieście Gdańsku. A zaczynamy od pandemii, ale nie tej obecnej, tylko tej sprzed 100 laty. Marzena Bakowska, witam i zapraszam na magazyn historyczny w Radiu Gdańsk.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
Obecnie panuje pandemia COVID-19, koronawirusa, czyli choroba, która objęła cały świat, ale ostatnią taką dużą pandemią, jak nawet ostatnio mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, była Hiszpanka. I rozmawiamy z doktorem Piotrem Paluchowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To była ta ostatnia taka wielka pandemia, jak mówi minister?
Tak, jeśli chodzi o pandemię, to tak, bo mamy to rozróżnienie między epidemiami a pandemiami. Pandemiami występują tutaj w skali światowej, czy powiedzmy kontynentalnej, więc dla ziem polskich na pewno ta pandemia grypy 1918-1920 była ostatnią. Jeśli chodzi o epidemię, no to najczęściej przyjmuje się poza tą naszą obecną, że była to epidemia ospy we Wrocławiu w latach 60.
Ta Hiszpanka też przywędrowała razem z ludźmi na ziemię polskie.
Tak, i trzeba od razu powiedzieć, że Hiszpanie tak trochę dostali, że tak powiem, niezasłużenie. Osobom wydawało się podczas I wojny światowej, czy właściwie w końcu I wojny światowej w 1918 roku, że najwięcej zachorowań jest na terenie Hiszpanii. My dzisiaj wiemy, że tym tak zwanym pacjentem zero to była osoba, kucharz wojskowy ze stanu Kansas w Stanach Zjednoczonych i najprawdopodobniej ta epidemia przybyła poprzez tutaj ruchy wojsk amerykańskich do Europy w 1918 roku. Ale jako, że Hiszpania nie uczestniczyła w I wojnie światowej, tam ta cenzura prasy była o wiele lżejsza i tam dokumentowano te przypadki pandemii, grypy. Natomiast w takich państwach jak Cesarstwo Niemieckie czy Francja, Wielka Brytania, te rzeczy dosyć mało pojawiały się w prasie. W związku z tym było takie przekonanie społeczeństwa, że rzeczywiście to w Hiszpanii mamy tutaj do czynienia z tą epidemią, a w mniejszej skali występuje ona w innych częściach Europy, co oczywiście jest błędne, bo ta liczba ofiar pandemii Hiszpanki przewyższyła liczbę nawet ofiar podczas I wojny światowej. To przypomnę, ocenia się, że podczas I wojny światowej zginęło 14 milionów osób, natomiast pandemia Hiszpanki, takie uśrednione dane wskazują na co najmniej 50 milionów.
Niektórzy mówią, że nawet 100.
Tak, nawet i 100, no bo mamy tutaj też strony Afryki, Azji, no pozbawione tutaj zupełnie statystyki. Może ta liczba nawet dochodzić do 100. Liczba zarażonych to 500 milionów.
Ta choroba, Hiszpanka, przemierzała, można powiedzieć, statkami i koleją, w przeciwieństwie do obecnej pandemii, gdzie podkreśla się, że to porty lotnicze mogą być ewentualnym miejscem zakażenia. Czy wtedy zamykano właśnie porty, dworce? Była taka obawa, że właśnie trzeba te miejsca transportu zamknąć, żeby się choroba nie rozprzestrzeniała?
Były takie próby, ale trzeba powiedzieć na przykład dla terenu Europy, że tutaj na drodze temu stanęła pierwsza wojna światowa. Nigdy też wcześniej nie stosowano kwarantanny, tak jak dzisiaj chociażby na tak dużą skalę światową, w tamtym czasie również nie. Nie sprzyjały temu warunki, można tutaj chociażby powołać się na powstające państwo polskie, które dopiero się rodziło od nowa, więc kto z tych władz miałby to wprowadzać? Poza tym te nastroje w społeczeństwie polskim były zupełnie inne. Były różnego rodzaju defilady wojskowe, było przywitanie Paderewskiego, i tak dalej, to wszystko działo się w okresie właśnie epidemii. Więc w związku z tym trudno byłoby i nawet władzom powiedzieć, zostań w domu w tamtym czasie. No i tutaj niestety, jeżeli chodzi o inne kraje europejskie, odgrywała ta nuta wojskowa, czyli powiedzmy, no tutaj ruchy wojsk, pobory i tak dalej, no nie sprzyjały temu, żeby tego typu rzeczy wprowadzać. No trzeba tak powiedzieć wprost, dla władz ważniejsza była wojna niż ochrona społeczeństwa.
Grypa kojarzy nam się z wysoką gorączką, z takimi właśnie objawami jak kaszel, poty, jak osłabienie. Jak objawiała się Hiszpanka? Jak się rozwijała ta choroba?
Dosyć podobnie. No my dzisiaj też funkcjonujemy, też mówimy o tej grypie, może nie w sposób kolokwialny, bo jednak jest to naukowe stwierdzenie, no ale mamy też poszczególne tutaj ewolucje tego wirusa. H1, N1, tak się nazywa oficjalnie, można powiedzieć, tamten szczep. Sam przebieg polegał na tym, prowadzono badanie w XXI wieku przy okazji tutaj makaków, małp w tej mierze. Tutaj stwierdzono, że ten wirus atakował przede wszystkim płuca, ale co zwrócono uwagę już w tamtym nawet czasie, że ta śmiertelność była bardzo wysoka pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Ona wynikała stąd, że sam układ immunologiczny na tego wirusa zaczął działać za bardzo przesadnie, w wyniku czego zaczęły być niszczone przez sam układ immunologiczny, taka tutaj dziwna sprawa, płuca chorego. A jako, że osoby pomiędzy 20 a 40 rokiem życia mają bardzo dobrze wykształcony układ immunologiczny, okazywało się, że ta śmiertelność była bardzo duża. Ale też trzeba od razu powiedzieć, że wśród noworodków, czy dzieci do 4-5 roku życia i osób po 65 roku życia, ta śmiertelność również była taka dosyć duża. Natomiast objawy były takie same, choć mamy też związane z tym różnego rodzaju fake newsy. Niektórzy podejrzewali, że to jest dżuma chociażby. Musimy też pamiętać, że początek XX wieku to dopiero początek rozwoju mikrobiologii. W związku z tym też bardzo trudno było tutaj naukowcom rzeczywiście zdobyć dowody w tej mierze.
Kiedy przekonano się, że to jest właśnie grypa?
Tak naprawdę pod względem naukowym dopiero w XXI wieku, kiedy rzeczywiście udowodniono, że ten H1, N1 to rzeczywiście jest wirus grypy. Natomiast wcześniej krążyły różnego rodzaju informacje właśnie tutaj, że być może jest to dżuma. No co więcej, nawet upatrywano jeszcze w czasach I wojny światowej, że jest to broń biologiczna, która gdzieś tam się wydostała z laboratoriów niemieckich.
Więc czyli takie, można powiedzieć, spiskowe teorie.
Tak, no nie sposób tutaj nie odnieść tego chociażby do tych teorii spiskowych dotyczących Chin, prawda, że to też tam gdzieś się wydostało z laboratorium Wuhan chociażby. W Stanach Zjednoczonych była taka bardzo popularna teoria spiskowa mówiąca o tym, że ten wirus został zawleczony przez niemieckie łodzie podwodne. Te osoby chore miały gdzieś tam być na plaży właśnie wyekspediowane przez te łodzie podwodne i później zarażać Amerykanów. Inna teoria, ale taka poważnie, można powiedzieć, rozpatrywana przez naukowców, to taka, że pierwsze przypadki grypy hiszpańskiej wcale nie miały miejsca w Stanach Zjednoczonych, a w Chinach, w prowincji Kanton. To jest bardzo taka właściwość już od wielu, wielu wieków, że te pierwsze zachorowania, miejsca wylęgania się wirusów, to właśnie teren Azji. Z powodów klimatycznych, z powodów chociażby dietetycznych i tak dalej, bardzo często jak chociażby czarna śmieć, ona też rzeczywiście te pierwsze symptomy pojawiły się właśnie w XIV wieku na terenie Azji.
A jeśli chodzi o przebieg choroby, czy ona była gwałtowna, czy tak jak na przykład mamy w przypadku koronawirusa, że musimy odczekać ten jakiś czas, żeby przekonać się, że na przykład mamy koronawirusa?
Wskazywano raczej tutaj w opisach, że była to choroba gwałtowna. Nawet pojawiła się taka nazwa krążąca na ziemiach polskich jak trzydniówka. Trzydniówka, czyli że pierwszego dnia zachorowanie, drugiego przebieg, a trzeciego śmierć. Bardzo często też, jak pojawiają się w prasie nekrologii dotyczące osób zmarłych na grypę, bardzo często dodawane są, że właśnie zmarł śmiercią nagłą. Te opisy mówią raczej o tym nawet do tego stopnia, że tutaj za bardzo bym nie wierzył, a oczywiście jest to jakaś taka przenośna, że osoba rano czuła się dobrze, a wieczorem już była w stanie agonii. Więc rzeczywiście wskazuje to na to, że ten przebieg był bardzo, bardzo silny w tej mierze. Takim lekarstwem, które polecano w tamtym czasie, była aspiryna. I często tutaj naukowcy dzisiaj podejrzewają, że no, była taka zasada, skoro mamy ten lek, to no, jak najwięcej go najlepiej spożyć. Aspiryna przy wysokich dawkach powoduje krwawienia, ale też właśnie takim symptomem u osób, które zmarły na epidemię hiszpańskiej, jest właśnie to, że krwawiły. Część naukowców uważa, że być może nastąpiło tu przydawkowanie tutaj tej aspiryny polecanej na pandemię grypy. No tutaj inna sprawa jeszcze, jeżeli chodzi o profilaktykę, czy powiedzmy wykorzystanie tej hiszpanki także już w celach reklamowych. Mamy chociażby w Warszawie restaurację, która się chwali, że tak wszystko jest wydezynfekowane, że naprawdę nic nie grozi tutaj, żeby przyjść do nas i zjeść jedzenie. Co ciekawe, pomagające przeciwko zachorowaniu na tą chorobę.
Może po prostu jedli czosnek i cebulę i chcieli się wzmocnić.
No, porządne polskie jedzenie no, daje tutaj siłę, tego się nie da ukryć.
To chciałabym zapytać o taką może trochę kuchnię już współczesną. Czy Państwo jako naukowcy obserwują w tej chwili COVID-19, koronawirusa i także zbierają informacje o tej pandemii, żeby zostawić przyszłym pokoleniom pamięć, tak jak my zbieramy teraz pamięć o Hiszpance?
Tak, pojawiły się różnego rodzaju projekty, które gdzieś tam przeglądałem w internecie, aby spisywać pamiętniki chociażby i później je oddawać. Z dzisiejszej perspektywy dla historyków, no powiedzmy, że nie jest to ciekawe, dla nas zawsze są ciekawe rzeczy już po jakimś tam okresie. Ja prywatnie jako historyk to zawsze obserwuję chociażby te zbieżności pomiędzy tymi dawnymi epidemiami, a tą tutaj współczesnością, która dookół nas się dzieje. I można oczywiście snuć różnego rodzaju paralele, no, chociażby taka paralela, że zawsze jednak w przeciągu tego typu wydarzeń ludzie poszukują osoby winne. No i tu już nie będę się rozwodził, ale też możemy sobie powiedzieć, że także były wskazywane różnego rodzaju grupy, czy zawodowe. Pojawił się taki trend u niektórych osób pod względem geograficznym, że jak tam gdzieś było ognisko, to już się tutaj boimy tej narodowości i tak dalej. Dla okresu średniowiecza to byli Żydzi, którzy roznosili tą chociażby epidemię. No więc są takie paralele. No my jako historycy wierzymy, że ten nasz ludzki charakter jest w jakiś sposób niezmienny. Na tej podstawie budujemy tą charakterystykę. W związku z tym te odruchy także będą podobne. Paralele można snuć, ale oczywiście też jeśli chodzi już tutaj o pandemię Hiszpanki, no to nie są tutaj takich paraleli, że na podstawie tamtej epidemii możemy stwierdzić, co dzieje się dzisiaj. Tam pierwsze zachorowania na terenie Europy miały miejsce w marcu i ta pierwsza fala była dosyć niegroźna i ktoś mógłby rzeczywiście wysnuć takie paralele, że my jesteśmy dokładnie w tej samej epidemii, a tamte największe zachorowania i największa śmiertelność była jesienią. Ale tutaj bym przestrzegał przed tym, słuchajmy się epidemiologów, mamy też inne sytuacje cywilizacyjne, była mowa chociażby tu o portach lotniczych, no tutaj taką paralelę, którą można dać, to chociażby to, że najgroźniejszy zawsze w rozprzestrzenianiu się tej epidemii będzie najszybszy transport. Wtedy to była kolej, drogi troszkę mniej, w tym wypadku dzisiaj mamy transport lotniczy. Jak kiedyś coś wymyślimy jeszcze szybszego, no to to będzie właśnie ta przyczyna, przy pomocy której ta epidemia się rzeczywiście rozprzestrzenia.
Naszym gościem był dr Piotr Paluchowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a za chwilę dr Anna Łysiak-Łądkowska z Uniwersytetu Gdańskiego opowie o mało znanej gdyniance, Kazimierze Jeżowej.
Radio Gdańsk i Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie o ciekawych faktach.
Kazimiera Jeżowa urodziła się w 1884 roku. W latach 20. XX wieku ukończyła studia na Uniwersytecie w Poznaniu, zrobiła tam również doktorat i również w latach 20. rozpoczęła pracę w szkole w Gdańsku, w Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej. Ówcześnie w Wolnym Mieście Gdańsku było to jedyne polskie gimnazjum, w którym mogły się uczyć dzieci pochodzenia polskiego bądź polskich pracowników w Wolnym Mieście Gdańsku. Ponadto Kazimiera Jeżowa zaangażowała się w działalność w różnych organizacjach, jak na przykład Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, Związek Polaków i we wszystkich tych organizacjach działała na rzecz polskiej oświaty, krzewiła polskie czytelnictwo, zajmowała się popularyzowaniem polskiej kultury. Więc w tym okresie przedwojennym była bardzo mocno związana z wychowaniem i z edukacją. Mieszkała wraz ze swoim mężem w Gdyni na Kamiennej Górze.
A czego uczyła?
Kazimiera Jeżowa uczyła geografii. Ten kierunek skończyła na uniwersytecie. Z tego kierunku napisała także doktorat. Tym zajmowała się także w późniejszych latach, w okresie już po II wojnie światowej.
Czyli trochę zaszczepiała w tych polskich dzieciach w Wolnym Mieście Gdańsku umiłowanie podróżowania, geografii, poznawania otoczenia, także Polski.
Tak, bardzo sobie ceniła polskość, poszukiwała śladów polskich. W Archiwum Państwowym w Gdańsku zachowane są materiały dotyczące jej pracy związanej właśnie z poszukiwaniem polskich zabytków w Gdańsku, więc rzeczywiście krzewiła tą polskość, zajmowała się szerzeniem kultury polskiej.
A jednocześnie mieszkała w Gdyni, czyli musiała przekraczać, jadąc do pracy, granice.
Tak, mieszkała w Gdyni, zbudowała razem z mężem dom, który właśnie od nazwiska Jeż został nazwany Jeżówką i tam również organizowała spotkania dla młodzieży, organizowała także spotkania harcerskie. Oprócz swojej działalności oświatowej i wychowawczej Kazimiera Jeż również zajmowała się publicystyką, publikowała różnego rodzaju artykuły oraz zajmowała się działalnością wydawniczą poświęconą głównie historii Pomorza, Polski, Gdańska, gdzie podkreślała właśnie kwestie związane z polskością.
1939 rok to dla tych ziem była decydująca data, dlatego że Niemcy ogłaszają tutaj istnienie państwa niemieckiego. Co dzieje się z bądź co bądź polską nauczycielką mieszkającą w Gdyni, a jednak pracującą w Gdańsku?
Działalność Kazimiery Jeżowej nie podobała się władzom Wolnego Miasta Gdańska. Już na początku lat 30. XX wieku zmuszona była zrezygnować z pracy w gimnazjum, a w latach późniejszych, przed wybuchem II wojny światowej, znalazła się na tak zwanych czarnych listach Gestapo, więc kiedy wybuchła II wojna światowa, ukrywała się i uciekła na Ukrainę, do Lwowa. We Lwowie zaangażowała się również w pracę na Politechnice, uczyła tam m.in. języka niemieckiego, a potem z Lwowa przeniosła się do Kielc, gdzie odczekała aż do zakończenia II wojny światowej.
No i wróciła tutaj.
Tak, po II wojnie światowej wróciła do swojego domu na Kamiennej Górze i podjęła pracę związaną ze swoim kierunkiem, który ukończyła, z geografią, jednak nie była to już praca edukacyjna, tylko praca w różnych instytutach. Początkowo pracowała w tak zwanym Instytucie Bałtyckim, również w organizacji, która zajmowała się historią Pomorza, historią Polski, kwestiami polskości, a w 1947 roku zaczęła pracować w Archiwum Państwowym w Gdańsku, które zostało powołane w 1946 roku, a jego pierwszym powojennym dyrektorem został Marcin Dragan, który wraz z innymi pracownikami zajął się odzyskiwaniem utraconych zbiorów archiwalnych i ratowaniem ocalałych zasobów. I właśnie w ramach tego w 1947 roku do Archiwum Gdańskiego przybyło kilka ton materiałów, które zostały przywiezione z Gdańska, które były bardzo zniszczone, wymagały wiele pracy, uporządkowania, konserwacji, i wśród tych zbiorów okazało się, że są również zbiory kartograficzne, i ich odzyskiwaniem, konserwacją, uporządkowaniem zajęła się właśnie Kazimiera Jeż, więc spadło na nią dosyć trudne zadanie. Opracowała ona cały taki zbiór map oraz planów, a w 1948 roku razem z profesorem Stefanem Hrabecem pracowała przy nadawaniu polskich nazw w Gdańsku oraz w Trójmieście. Warto wspomnieć, że 9 czerwca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Archiwów, więc Kazimiera Jeżowa równocześnie łączy się jako taka postać kobieca związana z działalnością na terenie Trójmiasta, ale jak również osoba związana z archiwami, które obchodziły właśnie swój Międzynarodowy Dzień niedawno.
Oni to przeżyli.
Kilka dni temu, dokładnie 13 czerwca, obchodziliśmy 90. rocznicę urodzin pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Był oficerem Ludowego Wojska Polskiego, który w latach 70. i na początku 80. przekazał Amerykanom strategiczne plany wojskowe Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Dotyczyły one m.in. sowieckiej inwazji na Europę i zamiaru wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Działał pod pseudonimem Jack Strong.
Kiedy w Ludowym Wojsku Polskim zaczęto odbierać mi wiarę i przekonania, które wyniosłem z mojego skromnego domu, ze szkoły, z kościoła, do tego hasła dodałem jeszcze jedno słowo. Miłość żąda ofiary i wierności. Wierności dla jednego Boga i jednej, jedynej ojczyzny Polski.
Wagę niezwykłej misji pułkownika Kuklińskiego podkreślał historyk Wiesław Jan Wysocki.
On przede wszystkim zdradził największą tajemnicę Imperium Sowieckiego, czyli inwazję na Europę, a może i dalej. W każdym razie to jest, myślę, że jeżeli przyjrzymy się dokumentacji, sukces porównywalny z rokiem 20. Wtedy był realny marsz zatrzymany nad Wisłą, natomiast tutaj do tej rozgrywki właśnie Kukliński nie dopuścił.
W Krakowie w 98 roku Ryszard Kukliński powiedział, że ufa, iż w przyszłości polskie społeczeństwo zrozumie motywy, którymi się kierował, podejmując walkę z, jak to określił, imperium zła.
Mam nadzieję, że zrozumienie to stanie się kiedyś powszechne, kiedy opinia publiczna będzie miała możliwość zapoznania się z faktami i dokumentami przygotowywanych w tamtych latach przez Imperium Zła wojny. Imperium to nie było ani słabe, ani małe, ani takie pokojowe, jak usiłują to dziś przedstawić niektórzy emerytowani generałowie Ludowego Wojska Polskiego.
Dyrektor Izby Pamięci generała Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie, Filip Frąckowiak, podczas otwarcia 4 lata temu w Londynie wystawy Pułkownik Kukliński – Polska samotna misja, podkreślił potrzebę edukacji i przypominania jego dokonań.
Nadal trzeba mówić o pułkowniku Kuklińskim, nadal trzeba edukować w tym zakresie, mówić o tym, że nikt w ciągu 40 lat po II wojnie światowej nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak. To jest nasz polski wkład w pokojowe zakończenie zimnej wojny i pokonanie komunizmu i Związku Sowieckiego przez Stany Zjednoczone.
Na początku lat 90. zginęli dwaj synowie Ryszarda Kuklińskiego. Okoliczności ich śmierci nie zostały do dziś wyjaśnione. Pojawiły się opinie, że mogła to być zemsta sowiecka. Pułkownik Kukliński zmarł w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych. Pośmiertnie został awansowany na stopień generała brygady. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Strefa historii.